Dzień dobry wszystkim. Po bardzo długiej przerwie kolejny odcinek Telegramu z Końca Świata. Ze mną jest pan Janko Białko. Niech pan się zechce przedstawić.
Witam państwa.
Dziękuję bardzo. No i szybciutko, przechodzimy. Ogłoszenia duszpasterskie. Przede wszystkim z całą pewnością odcinek będzie bardzo silnie cenzurowany na YouTubie. Niewykluczone, że zostanie usunięty. Mam bardzo uprzejmą prośbę. Komentarze wszystkie na karcie podcastu na portalu chiny.pl. Link, jeżeli ktoś z państwa słucha tego na YouTubie, link jest w opisie. Tam można zadawać pytania, prosić o jakieś rozszerzenie jakiegoś wątku. Jako ciekawostkę dodam, nawet takie gwiazdy, które mają olbrzymie zasięgi, po 100 tysięcy na odcinek, takie jak Rafał Ziemkiewicz, oni też żebrają o polubienia i komentarze, dlatego że są w tej chwili tak cięci, są tak restrykcyjnie ograniczani poprzez właśnie cenzurę. Robiłem testy i z czytelnikami, i ze słuchaczami, i sami czytelnicy zgłaszali, że po prostu znikają komentarze. Piszą coś na przykład o tym niedawnym zabójstwie, morderstwie politycznym. Na przykład nazwa, tu mi jeden czytelnik zameldował, że samo napisanie nazwiska Charlie Kirka powoduje usunięcie całkowite komentarza spod filmu. To są sprawy bardzo irytujące. Idziemy dalej. Jeżeli ktoś chce wspierać, to zapraszam do Patronite'a. Wspierający otrzymują e-booki bez prezencie w wersjach przedpremierowych. Jednocześnie można kupić ode mnie książki. Jeżeli chcecie kupić książki papierowe albo e-booki, to zapraszam do mnie na chiny.pl, gdzie zarabiam godziwe pieniądze, a nie jakieś grosze rzędu 3 do 5 zł. Tu zapraszam do odsłuchania poprzedniej emisji Telegramu z Krańca Świata pod tytułem Czy Hitler wiedział o patologiach polskiego rynku wydawniczego? Tam dowiecie się wszystkiego, dlaczego należy, jeżeli jest tylko taka możliwość, wspierać autorów bezpośrednio, a nie przez rynek. Rynek po prostu stawia autorów na najniższej pozycji w tym całym łańcuchu pokarmowym i najniższej pozycji prestiżowej i zarobkowej. Zapowiedzi książkowe. Za chwilę pokażą się dwie książki na temat Tajwanu. Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu oraz Pieśni dalekich plemion, czyli mój książko-album z tajwańskimi aborygenami, o których na pewno słyszeliście, bo za każdym razem o nich gadałem. W tej chwili, dokładnie wczoraj, czyli 17 września, wygenerowałem od nowa cały e-book książki Siły psychohistorii, ponieważ tamten był tak często poprawiany i tak długo, przez 3 lata był notorycznie poprawiany, że po prostu przestał być stabilny i jednocześnie PDF też kompletnie się zepsuł, więc musiałem wszystko wszystko zrobić od nowa. Jest tam parę fajnych dopisków, jeżeli ktoś chce sobie odświeżyć książkę, zapraszam. Z tej książki 3 rozdziały będziemy omawiać bardzo gruntownie teraz i zaczynamy. Temat wiodący. Panie Janie, jaka jest pana opinia? Bardzo zwięźle bym poprosił, czy istnieją biologiczne różnice między rasami? W nawiązaniu tutaj, jakby ktoś nie znał angielskiego, pozwolę sobie na angielski tytuł tego podcastu, który brzmi Our understanding of race is skin deep. To jest skin deep, czyli bardzo powierzchowna, bardzo płytka, czyli głęboka jak skóra. To jest taka gra słów i gra idei w debatach rasowych i o rasizmie i antyrasizmie i wszystkich innych pobocznych. Mówi się, że nieistotny jest kolor czyjej skóry. Natomiast kolor skóry jest to jedynie jedna z bardzo wielu cech genetycznie dziedziczonych, która odróżnia rozmaite rasy, subras, homo sapiens. Panie Janie, no zdradziłem odpowiedź, czyli już nie będzie żadnej pułapki, ale gdyby pan zechciał pan swoje zdanie króciutko przedstawić.
No nie możemy uciec przed faktem, że ewolucja następuje bardzo szybko we wszystkich obszarach dla każdego żywego stworzenia na Ziemi, także dla człowieka. I nie można także przeczyć temu, że ta ewolucja jest po prostu dostosowywaniem się danych osobników, a tym bardziej ich grup, do zmieniających się warunków. Warunki są inne dla Eskimosów, inne są dla obszaru Afryki subsaharyjskiej, inne są w Azji, inne są w Ameryce, w dorzeczu Amazonki, a jeszcze inne w Patagonii. Więc siłą rzeczy można to nazywać rasami, można nazywać inaczej, ale oczywiście, że różnice pomiędzy poszczególnymi grupami ludzi niekoniecznie związane wyłącznie z samym kolorem skóry, ale po prostu z warunkami, w jakim się rozwijają, żyją pokoleniami, setkami, tysiącami lat, będą znaczne. Po prostu wynikają z przystosowania strategii przetrwania poszczególnych grup ludzi do warunków, jakie panują, do wyzwań, z jakimi się borykają i na koniec do tego, żeby przetrwać, rozmnożyć się, dać życie kolejnym pokoleniom i te pokolenia także przygotować do funkcjonowania, moim zdaniem. Oczywiście są.
Dokładnie tak jest i podam jeden konkretny przykład. Przykład anemii sierpowatej. To jest dysfunkcja, to jest mutacja degenerująca ciałek krwi, na którą cierpią, czy też którą mają genetycznie zaprogramowaną ludność czarna, tu też widzicie, przeczę sam sobie, ludność murzyńska Afryki Zachodniej. Jest to interpretowane przez naukowców zajmujących się genetyką jako dostosowanie i rodzaj samoobrony przed malarią, dlatego że osoby, które cierpią na anemię sierpowatą, po prostu przeżywają na skutek właśnie posiadania tej mutacji, mają większy współczynnik przeżycia, przetrwania choroby, która dla innych, przede wszystkim dla białych osób, Europejczyków, jest po prostu śmiertelna. Anemia sierpowata jest oczywistą różnicą genetyczną, która sprawia, że jest jednym z wielu przykładów tego typu, czy to przypadłości, czy to cech, zależnie jak to interpretować, która sprawia, że po prostu rasy, rozmaite osoby należące do różnych ras inaczej reagują na określone lekarstwa, inaczej reagują na patogeny, które atakują ich organizmy i w związku z tym są oczywistym dowodem na to, że rasy różnią się biologicznie w sposób bardzo istotny. Jednym z takich najśmieszniejszych z naszego punktu widzenia polskiego, dlatego że nie przekłada się to na pokój i dobrostan, powiedzmy, naszego życia, naszej jedności narodowej, mówiąc zaraz o tym głębiej powiemy. Natomiast tą cechą jest zdolność przyswajania produktów mlecznych, czy też zdolność rozkładania laktozy. My mamy to szczęście, że możemy to mleko, nasz organizm jest do tego przystosowany, nie tylko ze względu na symbiozę z bakteriami, które sobie żyją w naszych organizmach, ale też ze względu na przystosowania czysto genetyczne, nie tylko epigenetyczne, czyli ekspresji genów, ale genów takich działających na twardo, czyli takich, które podlegają dziedziczeniu z pokolenia na pokolenie, niezależnie od tego, czy czynnik, który wywołuje, aktywuje te geny, przestał funkcjonować, przestał być obecny w środowisku, czy nie. Idąc dalej, najciekawszym taką inspiracją do całego tego niniejszego odcinka jest bardzo celne, wręcz szokujące i nawet przerażające spostrzeżenie polegające na tym, że w świecie, w krajach zachodu, czyli w Stanach Zjednoczonych, czy tego twardego zachodu, atlantyckiego zachodu, większość antropologów, naukowców z nauk humanistycznych, ale przede wszystkim antropologów i socjologów, to są ludzie o poglądach lewicowych albo skrajnie lewicowych, albo zindoktrynowanych różnymi wariantami ekstremizmu lewicowego, z którym mamy do czynienia coraz częściej niestety. Tutaj odwołam się do książki Siły psychohistorii, o której przed chwilą wspomniałem, do rozdziału Czy wszyscy jesteśmy degeneres. Ten rozdział jest na karcie książki w próbkach, także ktoś jest też podłączony, podlinkowany na karcie tego epizodu podcastu, więc zapraszam do lektury. Jest to niezwykle pouczająca wizja tego, jaka jest różnica psychiczna czy też psychiatryczna między lewicą, która zaprogramowała się pewnym oprogramowaniem kulturowym, które jest kontrproduktywne, jeśli chodzi o przetrwanie kolektywne. O, przepraszam, że to takie skomplikowane zdanie, natomiast to jest jak najbardziej w pełni trafne w moim przekonaniu w świetle dowodów, które prezentuję. Stwierdzenie polega ono na tym, że nie jesteśmy w stanie ze względu na pewne tabu istniejące w naszej kulturze dotyczące ras i tego, czy istnieją, czy też nie istnieją różnice między rasami, te tabu prowadzi do tego, że zaczynamy postępować w sposób, który zagraża naszemu kolektywnemu przetrwaniu, dlatego że nie jesteśmy w stanie wygenerować tak zwanej spójności społecznej niezbędnej do tego, żebyśmy byli w stanie obronić się przed społecznościami zewnętrznymi, mówiąc najbardziej ogólnie. Idziemy dalej. Podsumowując kwestię tego, że nauki humanistyczne, przede wszystkim antropologia i socjologia, jest zdominowana przez osoby o poglądach lewicowych, należy wspomnieć o tym, że istnieją pewne fakty biologiczne dotyczące ras, które są sprzeczne z ideologiami własnej słuszności, z poczucia winy rasowej białej lewicy względem uciśnienia i opresji wszelkich mniejszości rasowych. No teraz my jesteśmy biali, jesteśmy mniejszością rasową, ale to nie zmienia tego argumentu w wojnie kulturowej. Problem największy zdaje się generować tak zwana teoria czystej karty, czyli blank slate, czyli twierdzenie, że człowiek jest czystą kartą, dla której nawet płeć nie jest determinowana biologicznie, a jest konstruktem społecznym. To jest jeden z podstawowych dogmatów wiary skrajnego, ideologicznego, niezwykle groźnego oprogramowania psychicznego, które prowadzi do takich wypaczeń jak wmawianie dzieciom, że są innej płci, że wmawianie, że urodzili się w złym cele, inne sposoby okaleczenia, z czym idą inne sposoby okaleczenia psychicznego i fizycznego małych dzieci bez wiedzy rodziców i tym bardziej bez zgody rodziców, co jest implikowane na tym, że bez wiedzy. To ma miejsce oczywiście w krajach takich jak Stany Zjednoczone, a szczególnie w stanach lewicowych, takich jak Kalifornia. Kto orientuje się w tej sprawie, to wie dokładnie, o czym mówię. Panie Janie, czy ma pan jakiś komentarz na tą chwilę?
Problemy dotyczą tego, że my staramy się, jak sądzę, dyskutować tutaj merytorycznie, to znaczy odwołując się do czynników merytorycznych i wnioskowań na podstawie tych czynników, nie dostosowując naszej dyskusji do ideologii czy do jakichś z góry założonych założeń. Natomiast mamy do czynienia w tej przestrzeni publicznej najczęściej z narracjami, które właśnie posługują się tego typu metodologią. Czyli najpierw mamy przewodnią ideę, do której dostosowujemy sobie wyniki wnioskowań, a potem staramy się odtworzyć te wnioskowania, które do tych wyników doprowadzą, często fałszując dane. To, co mogę powiedzieć, oczywiście w tych ideologiach czy lewicowych, czy prawicowych, jeżeli weźmiemy pod uwagę po prostu same ideologie, będziemy mieli jak gdyby z miejsca do czynienia z ideologiami, czyli z założeniami, które nie będą wytrzymywały krytyk, a zatem nie będą się im poddawały, tylko będą manipulowały danymi. Więc to, o czym Pan wspominał, czyli dostosowywanie jakichś badań inaczej. Działania na konkretnych osobach po to, żeby udowodnić jakieś tezy, czy żeby wykonać na nich eksperymenty, albo żeby po prostu uwarunkować tych ludzi do funkcjonowania już w paradygmacie ideologicznym z góry założonym, po to, żeby ich przekonać o tych właśnie swoich założeniach, są świetne w momencie, kiedy mamy do czynienia z człowiekiem młodym. I dlatego zaczynamy od dzieci, a w związku z tym, że osobami, które mogłyby zakłócić ten proces, są rodzice, no to nie są informowani albo nie wymaga się, czy nie odbiera się od nich zgód na to, żeby pracować nad dziećmi w sposób, który spowoduje zmianę tego oprogramowania kulturowego w ich, że tak powiem, młodych głowach podatnych na formowanie.
Dokładnie tak jest. Tutaj dodam takie ciekawe spostrzeżenie, już żeby podsumować to, co powiedział pan Jan, że efektem oddziaływań, o których właśnie rozmawiamy, jest to, że na dzieciach dokonywany jest zabieg kulturowego pozbawienia zdolności reprodukcyjnych za pomocą zainstalowania pewnego określonego oprogramowania kulturowego, które uniemożliwia założenie rodziny i wyprodukowanie dzieci, czyli kolejnych pokoleń, które będą i na nas pracować i po prostu sprawią swoim istnieniem i funkcjonowaniem, że gatunek zostanie, mówiąc tak ogólnie, przedłużony.
Jeśli pan pozwoli, króciutko tylko jeszcze powiedział, ta teoria czystej karty jest w ogóle nieprawdziwa, bo prawdą jest po pierwsze i genetyka, i epigenetyka, czyli już po pierwsze uwarunkowanie genetyczne, czyli przekazanie wiedzy pokoleń, no na poziomie białkowym oczywiście, już na etapie w ogóle łączenia się dwóch komórek przyszłego człowieka, w człowieka, oczywiście następnie już w trakcie ciąży dziecko, człowiek wzrastający, rozwijający się przyjmuje cały czas bodźce. To nie jest moment, że my rodzimy się i od tego momentu mamy tą czystą kartę. Absolutnie. My mamy 9 miesięcy bardzo ciężkiej, bardzo intensywnej pracy rozwoju, wszystkiego z układem nerwowym włącznie, już na tym etapie dostajemy mnóstwo informacji, które nas będą już warunkowały. Oczywiście następnie znowu wychowanie człowieka też nie zaczyna się od czystej karty, bo następuje w określonej rodzinie, w warunkach zarówno tych technicznych, czyli to są określone temperatury, określone wilgotności, określone głosy, określone zachowania się od rodziców, chłodnych ów, ciepłych ów, przytulowanie, nieprzytulanie. Cały czas jesteśmy bodźcowani, a im wcześniej te bodźce odbieramy, tym pamięć jest jeszcze mniej, że tak powiem, zapełniona, w większym stopniu nastawiona na uczenie się, więc to jest oczywiście teoria zupełnie absurdalna.
Tutaj jest świetny moment, w którym mogę zacytować swoją własną książkę, co niniejszym czynię. Oprogramowanie kulturowe to jest efekt setek albo nawet i tysięcy lat przekazu kulturowego i genetycznego, który ze sobą prowadzi interakcje i mówimy o tak zwanej podwójnej ewolucji kulturowej i biologicznej, w której i kultura dostosowuje się do biologicznych cech danej rasy czy danej nacji, czy danego rejonu, w którym określone cechy epigenetyczne są uruchamiane w naszych organizmach po to, żeby zwiększyć parametr przetrwania. Natomiast najważniejsze jest to, że jak powiedziałem, te oprogramowanie jest różne, bardziej lub mniej skuteczne w kwestii przetrwania, albo bardziej lub mniej skuteczne w kwestii dalece ważniejszej, w kwestii wygenerowania zdolności do ultrakooperacji. Zaraz sobie o niej powiemy. Ultrakooperacja to jest, mówię teraz na szybko, to jest zdolność tworzenia społeczności, które cechują się i spójnością społeczną, i zdolnością do kooperacji z ludźmi obcymi, która jest niezależna od wszelkich struktur społecznych opartych na klanach i na rodzinach. W związku z tym jesteśmy w stanie zaufać ludziom, których kompletnie nie znamy, których właśnie zobaczyliśmy, dlatego że są oprogramowani na tyle podobnym oprogramowaniem kulturowym, na tyle mają tą tożsamość zbieżną z naszą, że istnieją i biologiczne, i jednocześnie współpracujące z nimi cechy kulturowe, które sprawiają, że włącza nam się to, że naszych nie oszukujemy. Naszych to znaczy Polaków, naszych to znaczy białych, naszych to znaczy egzemplarzy homo sapiens na całej planecie, niezależnie od koloru skóry, który sięga tylko do głębokości skóry, oczywiście, bo jest o wiele więcej cech, którymi się różnimy. Ze względu na to, że kultura jest generowana w pewnych obszarach geograficzno-ekonomicznych i rasowych, i tu jest bardzo wiele innych parametrów, już bez sensu, żebym je wymieniał. Natomiast ze względu na to, że to jest zlokalizowane i że to jest pewien proces, który jest przyczepiony do jakiegoś dużego obszaru geograficzno-kulturowego, to jesteśmy w pewnym sensie skazani na tą naszą kulturę i Simon Bolivar, rewolucjonista i jedna z najważniejszych postaci w historii Ameryki Południowej, miał bardzo gorzkie epizody pałowania się z mentalnością, która jest zakorzeniona w Ameryce Południowej. Ja pozwolę sobie zacytować 3 jego cytaty. To jest w książce Siły Psychohistorii w rozdziale, przepraszam, muszę zerknąć, to jest w rozdziale Formatowanie cywilizacyjne, który jest dołączony jako dodatek lektura Praca domowa w tym podcaście, także bardzo zapraszam do niezwykle powolnej, wnikliwej lektury. To jest takie powiedzenie, a teraz słuchajcie mnie bardzo powoli. I to jest, zupełnie już na poważnie mówię, przeczytajcie ten rozdział bardzo powoli. Dlatego, że tam są rzeczy, które kompletnie, ale to kompletnie odmienią sposób waszego patrzenia na świat. Cytuję. Simon Bolivar był głęboko przekonany, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych zakładała, że ludzie są aniołami, gdyż tylko z nimi by działała. Tłumaczę to na język Sił Psychohistorii i w ogóle w innych książek mojego autorstwa, dlatego że ludzie w Stanach Zjednoczonych, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, odziedziczyli oprogramowanie kulturowe ukształtowane w Europie, znaleźli się w nowym środowisku społecznym i ekonomicznym i ekologicznym i byli w stanie wyewoluować dodatkowe cechy tego oprogramowania psychicznego, czyli kultury, czyli tradycji, czyli obyczajowości, czyli prawodawstwa, który sprawił, że w lepszy sposób są w stanie wygenerować zjawiska ultrakooperacji, czyli zdolności do kooperowania i współpracy z ludźmi całkowicie obcymi. Powtórzę jeszcze raz to samo zdanie, żebyście po moim przetłumaczeniu usłyszeli tą pierwotną rzecz, innymi oczami spojrzeli na ten mój cytat. Bolivar był głęboko przekonany, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych zakładała, że ludzie są aniołami, gdyż tylko z nimi by działała. No nie są, to nie chodzi o to, że są aniołami, tylko chodzi o to, że są wyuczeni, że trzeba stawać w kolejce, że trzeba wstawać na ruchomych schodach po prawej stronie, żeby nie być uciążliwymi dla ludzi, którzy są częścią tego samego społeczeństwa, mimo tego, że tych każdych ludzi, którym zastąpimy drogę, którym nie przepuścimy na ruchomych schodach, nie spotkamy go nigdy więcej w życiu, ale spotkamy innych ludzi, którzy chcemy, żeby zachowywali się w sposób kooperacyjny i pomocny, żeby oni byli złośliwi, mówiąc już tak pół żartem. Dalej cytując, Bolivar nie próbował nawet instalować demokracji na terytoriach wyzwolonych spod kolonialnej władzy Hiszpanii. Konstytucja opracowana przez Bolivara dawała mu pozycję dożywotniego dyktatora z prawem do mianowania następcy. Czyli ja nawet nie liczył, że mu się uda powtórzyć to, co udało się ludziom zrobić białym Europejczykom. Chyba jestem suprematystą. Nie próbował nawet tego prowadzić. Świetnie sobie zdawał sprawę. I decyzję taką wyjaśniał w tak zwanym manifeście z Kartaginy, słynnym dokumencie. Cytat tego dokumentu. Nasi współobywatele nie są w stanie samodzielnie realizować swoich praw, gdyż brak im cnót politycznych, czyli tego oprogramowania kulturowego sprzyjającego ultrakooperacji, to moje wtrącenie, które charakteryzują republikanów. Bolivar w innym przypadku, to już w innym piśmie, miał stwierdzić, cytat, jestem przekonany do samego szpiku mych kości, że Ameryka Południowa może być rządzona jedynie przez kompetentny despotyzm. Nie możemy sobie pozwolić na stawianie praw ponad przywódców i zasad ponad ludźmi. A prawa i zasady, które dotyczą wszystkich, bo mamy przecież tą ideę w równości wobec prawa, to jest coś, co jest efektem całych pokoleń, setek lat pracy naszych przodków, którym jesteśmy winni wdzięczność. O tym zaraz powiemy sobie więcej. Tuż przed śmiercią, w 1830 roku, Bolivar w pożegnalnym liście napisał, to już chyba myślał to samo o ludziach, co ja, bardzo przepraszam, że jestem sarkastyczny. Nie należy być, trzeba do ostatniej chwili mieć nadzieję, ale mieć w ręku grubą pałę, żeby się obronić przed tymi ludźmi, którzy chcą nam zrobić na złość, albo którzy nie są w stanie zrobić nic innego niż na złość. Cytat Bolivara. Rządziłem przez 20 lat, z których wyniosłem tylko kilka pewników. 1. Ameryka Południowa jest dla nas nie do rządzenia. 2. Ci, którzy służą rewolucji, orzą morze. 3. Jedyne, co można zrobić w Ameryce, to wyemigrować. No i tutaj to ostatnie, zwłaszcza, czyli co można zrobić w Ameryce, to wyemigrować, to echo tego, co my tutaj słyszymy od ludzi, którzy niszczą nasze morale, którzy mówią, w tym kraju nic się nie da zrobić. No da się zrobić, tylko trzeba znaleźć właściwych ludzi, co jest trudniejsze niż w innych krajach. Rzeczywiście, w pełni się z tym zgadzam, ale nie można od razu mówić, że kraj jest coś tam i kamieni kupa. To już nie będę mówił wulgarnie, jak nasz minister spraw zagranicznych, a teraz obecnie Radosław Sikorski, nie przyznaje, że nie wiem, gdzie tam go ulokowali, żeby mógł sobie zarabiać pensyjkę. Natomiast kraj z kartonu, prawda, tutaj nic się nie da zrobić, wyjeżdżam z tego dołka, tu też był wulgaryzm i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest coś, co my jesteśmy w stanie zdiagnozować, jak naprawdę chwilę pomyślimy, czyli nasza kultura jest po prostu nie dość dobra, nie ma tego poczucia pewności, że inni zachowają się wobec nas w sposób nieagresywny, prawda, że nas nie okradną, że potraktują nas jak swojego, prawda, czyli tą część tej większej całości, czyli narodu, czy też cywilizacji, czy też jakiejśkolwiek innej tożsamości, która sprawi, że te zachowania klanowe, zachowania złośliwe przestaną się, że tak powiem, przejawiać. I tyle z tego cytatu. Dalej pozwolę sobie już przejść dalej bez pytania o komentarz pana Jana, natomiast jako podsumowanie, mówiliśmy parę minut temu, że branże nauk humanistycznych są zmonopolizowane przez osób o określonej ideologii, jeśli chodzi o postrzeganie ras, postrzeganie konfliktu rasowego między białymi a czarnymi w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, ale to sięga o wiele, wiele głębiej. To sięga między innymi morderstwa politycznego Charlie'ego Kirka sprzed dosłownie kilku dni, bo w tej chwili jest 18 września, on został zabity bodajże chyba 10 września, czyli zaledwie 8 dni temu. Tutaj poproszę, żeby wszyscy, to jest taka obowiązkowa praca domowa, bardzo przepraszam, ale całkiem ciekawy film. Na YouTubie jest film, którego tytuł brzmi Przypadkiem zrobił z nich faszystów w 4 dni. Autor filmu opowiada o eksperymencie Rona Jonesa pod nazwą Trzecia fala z 1967 roku. Otóż on wziął klasę dzieciaków z wczesne liceum i zindoktrynował metodami wypracowanymi przez nazistów, Niemców z lat 20. i 30. XX wieku do tego, żeby zaczęli przejawiać, zmaksymalizować parametr jedności i spójności wewnętrznej tej swojej grupy. Ten eksperyment jest interpretowany w pewien określony sposób przez lewicę, ale ten sposób, którym ja go interpretuję, jest zupełnie inny. To też jest w książce Siły psychohistorii. Nawiązuje tam do tak zwanej darwinistycznej teorii piękna. To jest błędnie ukuta nazwa, natomiast chodzi o to, że my uważamy za właściwe, piękne i dobre to, co sprawia, że lepiej ze sobą kooperujemy i jesteśmy w stanie wygenerować większą spójność wewnętrzną, która w czasach prehistorycznych, zwłaszcza wtedy, kiedy żyliśmy w dżungli, się ładowaliśmy nawzajem maczugami, toporami i wszelkim innym uzbrojeniem po to, żeby po prostu przetrwać kosztem innych grup. Te wszystkie cechy, które w nas wyewoluowały i co świetnie, wręcz w sposób natchniony opisuje autor książki Wojna, do czego jest potrzebna, to też tą książkę opisuje w Siłach psychohistorii w rozdziale pod tytułem Wojny są potrzebne, ale nie byle jakie wojny. I również ten rozdział jest podłączony na karcie podcastu, także zapraszam do bardzo powolnej lektury. Słuchajcie mnie bardzo powoli. Wiedza zawarta w tym rozdziale również jest absolutnie kluczowym elementem, żeby zrozumieć to, na czym polega cały kryzys demograficzny, jaki ma miejsce w tej chwili w drugiej dekadzie i w trzeciej dekadzie XXI wieku. Dalej, podsumowując właśnie tę kwestię nazywania wszystkiego faszyzmem, nazywania faszyzmem wszystkich procesów, które wyolowały kulturowo i genetycznie w koewolucji, czyli w podwójnej ewolucji, w której dwie ewolucje wzajemnie na siebie wpływały. Wszystko to, co jest niezbędne do tego, żebyśmy stworzyli spójne, kooperujące ze sobą społeczności, to jest nazywane przez lewicę faszyzmem. Film, o którym właśnie to mówię, film pod tytułem Przypadkiem zrobił z nich faszystów w 4 dni, jest wręcz fascynującym, a jednocześnie rażącym wręcz przykładem, jak oczywiste cechy, facet się nawet sam dziwi, to, co jest piękne, ale jest tak jednocześnie faszyzmem. Niemalże dosłownie cytuję to, co on powiedział, dlatego że lewica została niestety w przebiegu tych wojen kulturowych zindoktrynowana do tego, żeby dostrzeganie różnic rasowych, biologicznych różnic rasowych było uznawane za przejaw faszyzmu, między innymi. Ale obejrzyjcie i podejmijcie decyzję, wykształćcie własną ocenę całej tej sytuacji samodzielnie. Całym problemem, jaki generuje kwestia tych tabu funkcjonujących, jeśli chodzi o naszą wiedzę i rozumienie różnic międzyrasowych, wszystko to jest bardzo złowieszcze dla wszystkich mniejszości, tak zwanych mniejszości seksualnych, czyli osoby LGBT, które w chwili, w której przyjmujemy z zewnątrz implanty społeczności, które są sformatowane kompletnie inną kulturą, kompletnie innym prawodawstwem, postrzeganiem prawa, postrzeganiem wolności jednostki, mówię tutaj o islamie i prawie szariatu, że ci ludzie, którzy najgłośniej krzyczą o to, żeby przyjmować bez żadnych weryfikacji, bez żadnych ograniczeń osoby z obcych kręgów kulturowych, przede wszystkim muzułmanów, te wszystkie osoby są najbardziej, ze względu na przynależność do tak zwanej społeczności LGBT, są najbardziej narażeni na to, że kiedy już ci muzułmanie zostaną zaimportowani, zainstalują tutaj prawo szariatu i zainstalują swoją obyczajowość, swoją kulturę, którą integralną częścią jest absolutny zakaz względem homoseksualizmu i wszelkich zachowań degeneracyjnych tych i podobnych, to nagle okazuje się, że gdyby nie istniało to tabu, jeśli chodzi o rasy, gdyby nie istniała ta wojna kolorowa, kulturowa, której częścią jest nazywanie wszystkich rasistami, homofobami, islamofobami itd., to wszyscy ci, którzy używają tych pejoratywnych określeń, są pierwszymi ofiarami ludzi, którzy są tutaj wpuszczani pod pretekstem tego, że te określenia są prawidłowo opisują właśnie ten rasizm, tak zwany islamofobizm. Problem jest taki, najlepiej jest to podsumowane przez dowcip, bo humor generalnie jest taką sferą naszej ludzkiej aktywności, wymiany idei, że otwiera nam oczy, a z drugiej strony jest momentem, w którym tabu są zawieszane i można mówić różne brzydkie rzeczy i pod szyldem właśnie tego, że to jest, że coś to jest występem artystycznym albo właśnie humorem, albo satyrą, takie jest prawne chyba rozgraniczenie z tego, co kojarzę, też czasem piszę w niektórych rozdziałach, że sekcja satyryczna na przykład, i wtedy mówię już kompletnie bez cenzury, absolutnego zagraniczenia. Problem polega na tym, że jak to powiedział jakiś anonimowy, natchniony, że tak powiem, memiarz, naklejki na słupach oświetleniowych się pojawiły w jednym z amerykańskich miast: islam ma rację co do kobiet. Mówiąc, już podsumowując, pod nóż islamistów pójdą w pierwszej kolejności ci, którzy zwalczają cywilizację zachodnią i osiągnięcia naszej cywilizacji, czyli poszanowanie godności kobiet, poszanowanie podmiotowości kobiet i wszelkie inne wolności, które są tak ważne w naszej kulturze, która jest zagrożona po prostu najazdami kultur odmiennych. Quiz. W geopolitycznym raporcie mniejszości quizu nie ma, natomiast w Telegramie zawsze jest. I oto, po kilku miesiącach kolejny quiz. Przypominam, na karcie podcastu jest adres e-mail, na który trzeba przesyłać odpowiedzi. To jest jedyna metoda, która gwarantuje to, że mamy zarchiwizowane, kto kiedy podał jaką odpowiedź, czyli mamy transparentne, że tak powiem, rankingowanie, kto wygrał. Do wygrania jest książka do wyboru, e-book albo wersja papierowa i dowolna książka, jaką mam na stanie w sklepie chiny.pl/sklep. Także można sobie na spokojnie wybierać. Można też wybrać książkę, która dopiero się ukaże. Quiz mamy 2 tygodnie na odpowiedzenie. Jeżeli przez 2 tygodnie nikt nie odpowie, to ja wtedy zdradzam odpowiedź. Quiz na temat arcydzieła kinematografii amerykańskiej. Pytanie jest następujące. Nastąpiło morderstwo na tle rasowym, dlatego że, no tak się domniemuje, dlatego że sprawcą był mężczyzna 30-kilkuletniej rasy czarnej, nad ofiarą była dziewczynka około 10 lat i w pewnym filmie zaprezentowano właśnie, jak to czarny ten policjant, nowojorski policjant, zabija strzałem prosto w czoło nieszczęsną dziewczynkę. Imię tej dziewczynki zaczyna się na literę T. Nie powiem więcej, dlatego że teraz przez sztuczną inteligencję, jakbym powiedział imię, to można by było złapać prawdopodobnie szybciej, a to byłoby nie fair wobec ludzi, którzy już zaraz być może skojarzą ten film. Sprawa była zainscenizowana, czyli odegrana przez przyszłych pracodawców tego policjanta amerykańskiego, Murzyńskiego, w ramach spisku i działalności organizacji, która funkcjonowała, dysponowała gigantycznym wręcz budżetem, ale funkcjonowała całkowicie poza kontrolą procesu demokratycznego. Wszystko, co robili, było tajemnicą i tutaj taką podpowiedź dodam, że można było jedynie o wyczynach tej agencji przeczytać w brukowcach mówiących o rzeczach nadprzyrodzonych, takich, których normalnie nie czytamy, bo na przykład mówią o tym, że wylądowało UFO, albo zostałem porwany i poddany poniżającym zabiegom przez kosmitów i tak dalej, i tak dalej. Więc w takich gazetach pisano, dlatego że wszyscy uznawali to za żart. To był jeden z najlepszych quipów tego filmu. Zabójstwo, wracając do zadania pytania, zabójstwo otworzyło rzeczonemu policjantowi drogę do wejścia w strukturę tej rzeczonej organizacji. I teraz bardzo proszę, poproszę o tytuł filmu. Łatwe to nie będzie, ja specjalnie tak sformułowałem, żeby było trochę trudniej. Bardzo za to nieszczerze przepraszam. Jeszcze tu dodam, że ta dziewczynka była niezwykle utalentowana w zakresie nauk ścisłych. 2 tygodnie, adres e-mail jest podany na karcie emisji, jedziemy dalej. Podstawowe rekonceptualizacje, jakie mamy teraz w kierunku rasy. Podaliśmy przykład anemii sierpowatej, ale musimy teraz podać inne przykłady. Przykłady z Królestwa Zwierząt. Przykładem jest proces, eksperyment polegający na hodowli selektywnej lisa srebrnego. Zrobił to rosyjski naukowiec po to, żeby wykształcić nowy gatunek rysa, żeby zmodyfikować genetycznie lisa srebrnego do tego, żeby przestał zachowywać się wrogo i bądź uciekać przed człowiekiem, tylko zaczął się zachowywać, żeby go udomowić, mówiąc krótko. Dlatego, że istnieje bardzo poważna różnica między udomowieniem a oswojeniem. I chciałbym się spytać, panie Janie, czy nie zechciałby pan poddać się, ujawnić swoją, zapewne swoje błędne rozumienie względem tego, czym jest udomowienie, a czym jest oswojenie?
Udomowienie to, wydaje mi się, to jest proces chyba dłuższy niż samo oswojenie. Oswoić można zwierzę dzikie i można je w jakiś sposób nawet eksploatować. Udomowienie to jest już zmiana, wydaje mi się, tak długoczasowa, powodująca właściwie uzależnienie zwierzęcia od człowieka, dziki i świnie. Dziki są dzikie, można je zabić, zjeść, upolować. Można je nawet jakoś trzymać w swoim gospodarstwie, chociaż będzie to chyba dosyć trudne. Natomiast jeżeli poddamy takiego dzika wielopokoleniowej jakiejś obróbce, że tak powiem, czyli takiemu właśnie długiemu procesowi udomowiania, no to przerobimy go w końcu na świnię, która już bez nas sobie będzie w ogóle słabo radziła. Tak bym to rozumiał.
To jest nasze potoczne rozumienie. Rzeczywiście, ja pytałem kilku osób i mniej więcej taka osoba padała, natomiast w czasie naszej rozmowy na temat genetyki i ras musimy uściślić te terminy z pożytkiem dla wszystkich naszych słuchaczy. Oswojenie dotyczy jednego osobnika, którego znajdujemy w lesie, zaprzyjaźniamy się z nim, on się do nas przyzwyczaja. Te jego przyzwyczajenie, czyli zmiana nastawienia do ludzi, prawda, tak jak gołębie w miastach, no to, ale to też nastąpiło udomowienie. Ale ono nie ma podłoża genetycznego, to znaczy inne, gdy wyjdzie potomek i ten potomek zostanie wrócony do lasu, no to on będzie się zachował tak jak wszystkie inne zwierzęta. Natomiast zwierzę oswojone po prostu traci ten lęk przed człowiekiem. Po prostu zmienia się sposób wydzielania niektórych hormonów, które sprawiają, że one nie są w stanie zareagować pozytywnie na zbliżanie się innych zwierząt, prawda? No bo zwierzęta roślinożerne boją się drapieżników. Drapieżniki też boją się większych drapieżników, prawda? No wszystko to ma swój porządek. Natomiast udomowienie to jest proces, w którym następuje gruntowna zmiana cech genetycznych, czyli dziedziczonych przez DNA, czyli sposobu także ekspresji genu, bo to też jest szara strefa, zapewne to jest rozmowa na osobny odcinek, natomiast w tej chwili powiem tylko to jest wielka szara strefa. Tak naprawdę ja po przeczytaniu dwóch chyba książek na ten temat stwierdzam, że my ludzie żyjący w trzeciej dekadzie XXI wieku nie rozumiemy tak naprawdę, czym jest dziedziczenie. Co dłuższa rozmowa. Wnioskiem z tego eksperymentu z udomowienia lisa srebrnego, w którym lisy udomawiały się, czyli zaczynały szczekać jak psy, zaczynały zmieniać z jednolitego, wyglądającego jak mundury u ludzi, umaszczenia, zaczęły po prostu generować umaszczenia, które były kompletnie bez sensu, które przestały pełnić tą rolę identyfikującą, ale jednocześnie ochronną, prawda, maskującą. To wszystko zaczęło znikać, dlatego że przestało być potrzebne. Pewne rytmy właśnie hormonalne też przestawały funkcjonować. Tam zapewniam, że tu odwołam się do innego rozdziału książki Siły Psychohistorii, rozdziału pod tytułem Samoudomowienie Homo Sapiens, czyli jest to opis sposobu, w jaki rozmaite cywilizacje czy rozmaite rasy ludzi nie tylko różnią się wyglądem fizycznym, ale różnią się też budową fizyczną, także na poziomie komórkowym, ale także różnią się tym, jaki rodzaj ewolucji kulturowej funkcjonował na danym obszarze cywilizacyjnym. I teraz wniosek z tego udomawiania lisa srebrnego jest taki, że tworzenie gatunków jest niesłychanie szybkie. Wystarczało kilkanaście pokoleń, aby stworzyć w pełni genetycznie dziedziczone cechy, które są po prostu sprawiły, że te lisy zaczęły się zachować niemalże tak samo jak psy. Następnym tematem jest kwestia tego, czym jest iloraz inteligencji i czy iloraz inteligencji jest dziedziczony, czy też jest generowany, wyznaczany kulturowo, czyli tym oprogramowaniem kulturowym. Zanim przejdziemy do najlepszego moim zdaniem przykładu, czyli przykładu głupców McNamary z okresu wojny w Wietnamie, to ja dokonam jeszcze jednego odczytu rozdziału, który też jest podłączony jako załącznik, jako praca domowa do tego dzisiejszego naszego podcastu. Rozdział pochodzi z książki Siły psychohistorii, ma tytuł Chrześcijański projekt cywilizacyjny. I teraz przeczytam kilka sposobów, albo też kilka procesów, które uruchomił Kościół katolicki od mniej więcej IX-X wieku naszej ery, ale także wcześniej, na terenie Europy, które to zabiegi sprawiły, że nagle Europejczycy zaczęli się zachować w sposób zasadniczo odmienny od wszystkich innych nacji, ras, jakichś tam grup metaetnicznych, całej reszty świata. Kluczem, od razu zdradzę na samym początku, jest kwestia wyrugowania z psychiki ludzkiej, z zachowań plemiennych, zachowań nepotystycznych. Problem jest taki, że my jednocześnie straciliśmy odporność na nasza społeczność bazująca na zaufaniu do ludzi obcych, całkowicie straciła odporność na obronę przed nepotyzmem, który jest w sposób przerażający wręcz przejawiany przez Hindusów, przede wszystkim zalewających rynki pracy, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, to jest osobna absolutnie kwestia, nie tylko Europy Zachodniej i nie tylko Polski, ale całego świata, łącznie z Australią. Stąd w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy jest osobny rozdział Australia jest Bantustanem. Bardzo polecam przeczytanie tego i też podłączam do dzisiejszego podcastu. I czytam, wracając już do tego, co chcę powiedzieć, odtworzę z pamięci kilka najważniejszych cech tego procesu cywilizującego, który przedsięwziął Kościół katolicki po to, żeby, podkreślam, umocnić swoją władzę, ale skutkiem ubocznym było wygenerowanie zjawisk psychicznych w społecznościach, w społeczeństwach Europy Zachodniej przede wszystkim, ale także Europy tej tutaj polskiej, bo przecież jesteśmy chrystianizowani mniej więcej od IX wieku naszej ery. Te wszystkie działania, potem jeszcze uzupełnione przez protestancki projekt, czy to nie był sam projekt, to nie było sterowane w przeciwieństwie do projektu katolickiego, ale to było jak gdyby następstwem, czy też uzupełnieniem, dopełnieniem tego procesu katolickiego. Na przykład całkowicie zrewolucjonizowano prawo małżeńskie. Coraz bardziej restrykcyjne zakazy mariaży między krewnymi, zakaz małżeństw poligamicznych i posiadania niewolników seksualnych, zakaz poślubienia przez kobiety brata zmarłego męża, to jest kazirodztwo prawne, i realizowania podobnych scenariuszy. Wprowadzono zakaz małżeństw z osobami innej wiary. Wprowadzono obyczaj wypowiedzenia tak, który miał powiązać małżeństwo z miłością romantyczną. A chodziło o to, żeby małżeństwo było decydowane przez Kościół bardziej, a nie przez szefów klanów, którzy realizowali małżeństwa aranżowane, które istnieją do tej pory w innych kulturach na ziemi, przede wszystkim islamskim. Dalej, obyczaj powiedzenia tak. Przykładem jest postanowienie synodu z Verny, z 755 roku, w którym ustanowiono nakaz publicznego zawierania małżeństw. Wszystko to po to, podkreślam jeszcze raz, żeby dezawuować, żeby osłabić wszystkie struktury władzy plemiennej i władzy rodowej w społecznościach zachodnich. Promowanie rezydencji neolokalnej, czyli takiej, w której nowo poślubiona para zamieszkuje w jakiś nowy dom, a nie mieszka u teściów, której jest ze stron małżeństwa. Ma to kolosalne znaczenie, dlatego że wtedy są w stanie, ta nowa rodzina, uniezależnić się nie tylko decyzyjnie, ale także jeśli chodzi o kopiowanie niektórych sposobów uprawy ziemi, jakiejś obyczajowości związanej z dziedziczeniem itd., itd. Dziedziczenie to jest drugi filar całego tego procesu. I właśnie do niego dochodzimy. Promowanie indywidualnej własności. Każdy człowiek mógł dysponować samodzielnie tym, co posiadał. To jest cała lawina tak naprawdę projektów, zmian prawa, zmian obyczajowości, którą Kościół realizował przez całe stulecia. I co najśmieszniejsze, cała wolność, którą tak pieczołowicie bronią, wolność osobista, wolność od opresji chrześcijańskiego patriarchatu. Bez tej wolności, którą wygenerował Kościół, ludzie, którzy zwalczają Kościół, nie zdają sobie sprawy, że to właśnie Kościołowi zawdzięczają swoją podmiotowość indywidualną i wolność od opresji struktur klanowych, takich jakie do tej pory istnieją w kulturach owładniętych prawem szariatu i islamem. Ale idąc dalej, w społeczeństwach przedchrześcijańskiej Europy małżeństwo było instytucją, która wyewoluowała do roli wzmacniania rodów i klanów oraz powiększania tych rodów i klanów. Było narzędziem władzy w ręku patriarchy rodu, a wcześniej źródłem jego władzy. I to wszystko niszczył Kościół. Te tabu i zakazy były uderzeniem w samo serce struktur władzy. To jest coś, co sprawiło, że doprowadziło w końcu do zakończenia feudalizmu, czyli tak naprawdę Kościół doprowadził do tego, że ten feudalizm przestał mieć rację bytu i utworzył Kościół katolicki nadal, utworzył fundamenty tego, że stworzyliśmy społeczeństwo ludzi wolnych i zatomizowane, prawda? Co nie tak zintegrowane na poziomie rodowym, klanowym, ale społeczeństwo ludzi, którzy są w stanie kooperować z ludźmi, z osobami obcymi. Zakaz kazirodztwa prawnego sprawił, że śmierć jednego z małżonków przerywała więź między dwiema rodzinami, między dwoma klanami. Skutek był taki, że majątek wnoszony przez żonę nie mógł stać się własnością klanu męża. Prawo spadkowe promowało ściśle liniowe dziedziczenie przez potomków, czyli przez dzieci, a nie przez braci i kuzynów, czyli ta ziemia nie wracała z powrotem do klanu. To jest bardziej skomplikowane też w sumie tak naprawdę na oddzielny odcinek podcastu. Ale idźmy dalej. Konieczność szukania małżonka teraz następowała nie wewnątrz jakiegoś klanu czy osób spokrewnionych, co powodowało degenerację genów, tu zdajemy sobie sprawę. To jest słynna sprawa, zresztą bardzo wyciszana w Anglii, w której jest masa imigrantów pakistańskich i generalnie muzułmańskich, w których problem chowu wsobnego, mówiąc nie do końca delikatnie, jest bardzo duży. Wymuszeniem przez Kościół, że trzeba było szukać małżonka wśród ludzi obcych, kompletnie niespokrewnionych, ze względu właśnie na te tabu, coraz silniejsze tabu kazirodztwa, sprawiało, że było promowane innowacja w rzemiośle, w produkcji żywności. Wymuszano powstanie obyczajowości sprzyjającej nawiązywaniu relacji zaufania i współpracy między osobami obcymi, czyli następowało prawo, prawda, za złamanie przysięgi wszechwiedzących, wszechwidzący Bóg mógł ukarać piekłem, prawda? Jak okłamujesz kontrahentów, to idziesz do piekła. Jak dochowujesz swojego słowa, to idziesz do nieba. To wszystko jest efektem działania Kościoła i to wszystko jest fundamentem całego dobrobytu, który stworzyła cywilizacja zachodnia na całym świecie. Jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, to wszystkie szczegóły, całe rozumowanie, już nie będę dalej czytał, bo to bez sensu, całe rozumowanie jest w dwóch rozdziałach. Chrześcijański projekt cywilizacyjny oraz zaufanie, prawdziwy smart do osi tego świata. To są dwie króciutkie, może nie króciutkie, no bo po 20 stron, dwie krótkie lektury, które bardzo do tego zachęcam, zmienią wszystko, absolutnie wszystko w sposób, w jaki patrzycie na świat. Jeżeli oczywiście wcześniej nie czytaliście, czy to właśnie Sił Psychohistorii, czy jakiejś innej książki, przede wszystkim ja się opierałem na książce Weird, Najdziwniejsi ludzie na Ziemi, nieprzetłumaczonej na język polski, Josepha Henricha, antropologa, który też jest lewicowy i nie mógł się pogodzić właśnie, że religia jest niezbędnym fundamentem tego, żeby społeczność była w stanie wygenerować zdolność do ultrakooperacji swoich członków, zdolność do tworzenia wspólności społecznej nazywanej przez lewicę faszyzmem. To bardzo śmieszne, ja korespondowałem zresztą z Henrichem i co prawda nie skonfrontowałem się z nim w tej kwestii, ale wyczułem, że niestety jest bardzo zniesmaczony swoimi odkryciami, ale zachował uczciwość naukową, więc tutaj wielki ukłon, że był w stanie przeprowadzić badania, z których wynikało kompletne zaprzeczenie jego ideologii, którą jest on oprogramowany jako takim elementem swojej tożsamości. Dobrze. Panie Janie, zanim przejdę do głupców McNamary i dwóch przykładów dwóch konkretnych genów u ludzi, może ma Pan jakiś komentarz zwięzły i na temat dziedziczenia i ras?
Może później pozwolę sobie troszkę szerzej podsumować.
Przepraszam, ja nie wytnę tego śmiechu. Dobrze. No, bo tutaj... No przecież ta... Dokładnie, dobrze. To w pełni rozumiem decyzję pana Jana o niezabieraniu głosu w tej kwestii. Głupcy McNamary to była słynna sprawa wynikająca z tego, że Amerykanom w czasie wojny w Wietnamie brakowało rekruta. I utworzono bardzo specjalny program, w którym dokonywano zaciągu ludzi, którzy wcześniej byli dyskwalifikowani ze względu na, powiedzmy, deficyty poznawczo-mentalne, czyli byli po prostu idiotami, kretynami, mówię tu w sensie medycznym, mieli bardzo niski iloraz inteligencji, IQ, czyli IQ, i ci ludzie, którzy funkcjonowali w granicach 70-80 punktów, podczas gdy normalny, przeciętny, biały człowiek ma tych punktów 100, oni nie byli w stanie przetrwać na polu walki, dlatego że nie byli na przykład w stanie w czasie ćwiczeń, co jest dla mnie szokujące, no ale to jest udokumentowane w tej książce, że ludzie, którzy byli właśnie tak, że tak powiem, niestety ulokowani nieafirmacyjnie, jeśli chodzi o możliwość awansu w strukturach społecznych, przepraszam, tak żartobliwie to opisuję, no ale to trzeba jakoś zaowalować, bo byli po prostu debilami, mówiąc medycznie, powtarzam. nie byli w stanie zrozumieć tego, że granat można rzucić dalej, jeżeli rzuca się po tej takiej, na skos, tym kątem magicznym jest 45 stopni. Nie byli w stanie tego pojąć po prostu. Takich rzeczy, które są dla nas tak naprawdę oczywiste. Więc raz, że mieli oni bardzo słabą przeżywalność na polu bitwy, dlatego że nie potrafili się tam znaleźć, nie potrafili zrozumieć właściwości tego środowiska, w którym nagle się znaleźli, a to jest środowisko takie, że wychylisz człowieku łeb na chwilę z okopu i dostajesz kulkę po prostu. No, oczywiście mówię tutaj bardziej w nawiązaniu do wojny okopowej w czasie I i II wojny światowej, ale w Wietnamie też każdy najmniejszy błąd, czy w każdej wojnie jest, polega na tym, że robimy coś, do czego nie zostaliśmy przyuczeni, nasi koledzy nie nauczyli i dostajemy kulkę po prostu bez żadnej taryfy ulgowej. Ważne tutaj w naszym kontekście, w kontekście naszej rozmowy jest to, że takim wtórnym jak gdyby celem całego planu było to, że dzięki temu, że ci ludzie debile, kretyni, idioci, czyli ludzie generalnie, którzy mają iloraz inteligencji 80 i niżej, jeżeli ich przeszkolić, poddać ich przeszkoleniu wojskowemu, to zdołamy ich, jakby powiem, nauczyć rozumu i w związku z tym oni będą mogli być przydatnymi członkami społeczeństwa, awansować społecznie i zacząć prowadzić normalne życie. Właśnie zakładano, że nastąpi rodzaj tego upliftowania, czyli wspomożenia, wyciągnięcia, podciągnięcia tego ilorazu inteligencji z 80 na przykład do 90, czy może nawet do 100. To się skończyło całkowitą porażką. Okazało się, że zdolności kognitywne są kwestią genu. Kropka. Więc mówię to oczywiście w wielkim skrócie. Wszystkie parametry naszych zdolności poznawczych, zdolności kognitywnych, które mierzą ilorazy inteligencji, które są zresztą jedną wielką ściemą w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza, one są generowane nie tylko przez geny, ale równolegle, czy też w sprzężeniu, czy też w efektach synergicznych z kulturą, bo na przykład iloraz inteligencji wzrasta. Na przykład iloraz inteligencji wzrasta w trakcie grania w gry trójwymiarowe, które kształcą po prostu zdolności przestrzenne polegające na obracaniu różnych brył wyobraźni w przestrzeni, modelowaniu ich z rozmaitych stron innych niż ta, która jest widoczna. Testy na inteligencję mierzą te zdolności, które można po prostu ulepszać, wytrenować. Ci głupcy McNamary, okazało się, nie byli w stanie dać się wspomóc. To znaczy, no niestety było to, wszystko na to wskazuje, uwarunkowanie ściśle genetyczne. Zresztą współcześni naukowcy, mówię tu już o trzeciej dekadzie XX wieku, ci nawet lewicowi, zgadzają się, że rzeczywiście iloraz inteligencji w co najmniej w dużym stopniu, być może nawet w większości, jest uwarunkowany genetycznie, a nie różnice między rasami są diametralne wręcz. Więc teraz punktem spornym jest coś, co zaraz omówimy w samym zakończeniu naszej rozmowy. Tutaj dodam też i dodałem w film wspaniały wykład profesora Wetulaniego, który umarł w 2014 roku, z tego co pamiętam. To jest neurochirurg, wybitny neurochirurg, który bardzo chętnie dzielił się swoją wiedzą z publicznością. Dodałem na karcie podcastu link do jednego z tych wywiadów, w którym w 34 minucie zaczyna opowiadać właśnie o genie, który się nazywa MCPH1, mikrocefalin. Otóż istnienie, działanie haplotypu D tego genu jest ściśle skorelowane z wielkością mózgu, czyli ten gen aktywowany sprawia, że mózg staje się większy i bardziej skomplikowany. Mutacja genetyczna prowadząca do powstania tego haplotypu pojawiła się około 37 tysięcy lat temu, co jest taka tutaj, pozwolę sobie na dygresję. Pojawienie się tej mutacji jest poszlaką na to, że wcześniej niż te 30-40 tysięcy lat temu żadne społeczności ludzkie nie były w stanie wytworzyć, wygenerować wysoko zaawansowanej cywilizacji technicznej ze względu właśnie po prostu na ograniczenia mentalne. Chyba że ci, którzy wcześniej, na przykład 100 tysięcy lat temu czy 200 tysięcy lat temu, wyewoluowali tego typu mutacje, chyba że zostali wycięci w pień przez zazdrośników, którzy tej mutacji nie posiadali, bo zawsze głupszy, który ma dłuższą maczugę czy większą pałę, to ma większą szansę z szachistą po trzecim zawale, który zaczyna tam prawić referaty i dostaje tą maczugą po łbie. Tak w stylu lemowym pozwoliłem sobie pożartować, ale wróćmy do poważniejszego tomu. Innym genem jest gen, który się nazywa, nazwy tych, jak ktoś nie słyszy dobrze tych literowania, to są oczywiście na karcie podcastu w podsumowaniu, w skrypcie naszej rozmowy. MAOA, MAOA, to jest tak zwany, to jest słynna nazwa, gen wojownika. Słynne dlatego, że oczywiście kontrowersyjne. To jest gen monoaminooksydazy. Udało mi się powiedzieć, bo ćwiczyłem wcześniej przed podcastem. Monoaminooksydazy A, i w skrócie właśnie to jest MAOA, i ten gen bierze udział, czy też jest odpowiedzialny za metabolizowanie neuroprzekaźników, czyli dopaminy, które jest moim ulubionym tematem w kwestii właśnie kwestii zdolności do samokontroli, serotoniny i noradrenaliny. Aktywacja tego wariantu genu przekłada się na niższy poziom tych wszystkich, tych trzech przede wszystkim neuroprzekaźników i może predysponować daną osobę do zwiększonej agresji, impulsywności i zachowań ryzykownych w sytuacjach reaktywnych. Pozwoliłem sobie zacytować opis bardzo ciekawego artykułu na ten temat. Zalinkowałem do badania, które można sobie przeczytać na ResearchGate. Przykładem kontrowersji był taki, że ten gen został zbadany u populacji natywnych Maorysów, czyli aborygenów Nowej Zelandii. I okazało się, że oni mieli o wiele bardziej aktywny ten gen i to wytłumaczono, że oni są agresywni, nie są w stanie się zintegrować ze społecznością ludzi białych, która skolonizowała Nową Zelandię ze względu właśnie na posiadanie tego genu. Czyli są genetycznie, że tak powiem, skazani na bycie dołami społecznymi, ostracyzację i nie są równi białym. No tak wynikało z tego badania. Oczywiście było bardzo kontrowersyjne, a co się działo wokół tej kwestii w Ameryce, no to już bardzo łatwo zgadnąć, bez sensu, żebym mówił. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Ja już nie będę się pytał pana Jana, bo rozumiem, że uznał strategicznie, że nie będzie zabierał głosu, żeby było na mnie. za wszystko, co powiem. Ale jeszcze... Tak? No to słucham. To słucham bardzo.
Nie, wcale nie. Otóż nie, wcale nie. Co więcej, dodam jedną króciutką rzecz. Nie wszyscy na przykład wiedzą, że po upadku apartheidu, kiedy ludność czarnoskóra, tam jest zresztą wiele różnych plemion, zaczęła powszechnie używać samochodów, okazało się, że jedno z plemion nie posiada widzenia trójwymiarowego i nie jest w stanie ocenić odległości na podstawie tego, że coś się zmniejsza, czy coś się powiększa. I to powodowało gigantyczne problemy komunikacyjne, bo ta ludność to nie była jedna osoba, czy to po prostu całe plemię, nie miała możliwości rozsądnej oceny odległości, rozsądnego prowadzenia pojazdów. Także oczywiście to są właśnie kwestie przystosowań. Zresztą to, co jest być może najbardziej kontrowersyjne, o czym jestem przekonany, że pan w końcu powie, to, że wcale nie biała rasa jest wskazywana przez rzetelne badania jako rasa najbardziej inteligentna czy najbardziej w skomplikowany sposób funkcjonująca w rzeczywistości. Jest to rasa żółta, jest to Azja Wschodnia, prawda? Teraz ja wrzucę. No, tak pokazują te badania. Także.
Dokładnie tak. Ja poniekąd sobie tłumaczę moją decyzję o przeprowadzeniu się na Tajwan po roku ubytności na tej wyspie, po roku korzystania ze stypendium naukowego. No już jestem 21 rok na Tajwanie. Poniekąd sobie tłumaczę tym, że rzeczywiście te parę punktów różnicy. My mamy według badań prowadzonych w skali całego świata Polacy średnio 98 IQ. Tajwańczycy mają 105, mieszkańcy Hongkongu też mają 105 albo 106 i Chińczycy kontynentalni też mają 106 albo 105. Mongołowie, co jest niezwykle fascynujące, to ma swoje odniesienie do innego rozdziału książki Siły Psychohistorii, konkretnie do tego rozdziału, o którym już wspominałem, czyli wojny są potrzebne, ale nie byle jakie wojny. I przede wszystkim jeszcze jest rozdział Asabija, czyli zdolność budowania, to jest spójność społeczna, ale po arabsku. Asabija to jest arabskie słowo. Otóż Mongołowie uczestniczyli, czy też są produktem bardzo skomplikowanej ewolucji społeczno-genetycznej, która miała miejsce na tych szerokich stepach, mroźnych stepach Azji Wschodniej. Ja chyba podłączę jednak tą Asabiję. Przepraszam, że tak dużo zadaję tej pracy domowej, ale to jest absolutnie fascynujący opis tego właśnie, jak ta ewolucja kulturowa została uruchomiona do tego, żeby stworzyć warunki właśnie ewolucyjne, kulturowe, prawne do tego, żeby powstało w ogóle Imperium Mongolskie. To jest temat w ogóle pomijany całkowicie, bo dlatego, że ludzie tego po prostu nie rozumieją we wszelkich jakichś filmikach na temat, jak powstało Imperium Mongolskie. A to jest absolutnie kluczowy element właśnie, stworzenie zdolności do ultrakooperacji. Dobrze. Co my mamy teraz? Powiedzieliśmy już chyba wszystko tak naprawdę. Bolivera już powiedzieliśmy, o chrześcijańskim projekcie cywilizacyjnym powiedzieliśmy. Jeszcze jest taką ciekawostką, gdyby ktoś dysponował językiem angielskim i dysponował kwotą rzędu $20, to zapraszam do nabycia drogą kupna, poprawnie się to mówi. Książki Josepha Henricha The Weirdest People in the World, czyli Najdziwniejsi Ludzie na Ziemi. To jest taka gra słów w tytule. Zapewniam, że to jest absolutnie lektura, która stawia włosy dęba na głowie. W tym sensie, że o rany, dlaczego ja nie przeczytałem o tym nigdy wcześniej. Tak by to wyglądało. Podam jeszcze jeden przykład bardzo ciekawej rzeczy. Jest taka książka Krzywa Gaussa. Krzywa Gaussa, czyli rozkład normalny pokazujący ilość osób o określonym IQ w danej społeczności. Książka ma tytuł, przepraszam, nie Krzywa Gaussa, tylko Bell Curve, The Bell Curve. Inteligencja i struktura klasowa w amerykańskim życiu. I to jest książka autorstwa Richarda Hernsteina. W książce było opisane bardzo ciekawe spostrzeżenie. Otóż ze względu na to, że na rasowe różnice w inteligencji u ras czarnych, mówię ras w liczbie mnogiej, dlatego że ras czarnych jest bardzo dużo, tak jak pan Jan już zdążył wspomnieć o plemieniu, które nie potrafi, nie miało widzenia trójwymiarowego, ale Afryka jest niesamowicie zróżnicowana etnicznie i genetycznie, znacznie w większym stopniu niż Europa jest w obrębie ludności białej. Tak. To jest też tak naprawdę temat na osobną rozmowę, na osobny podcast. Krzywa Bella wygląda tak, proszę sobie znajdźcie w internecie jako takie małe ćwiczenie. No, teraz jest ta sztuczna inteligencja, to nie musicie mieć dużego IQ, żeby wam się powiodła ta sztuka wyszukania. Znajdźcie sobie, to taki żart oczywiście, znajdźcie sobie wykres właśnie tą krzywą Gaussa, czyli rozkład normalny inteligencji ludzi białych pochodzenia europejskiego i ludności murzyńskiej w Stanach Zjednoczonych. To jest miks oczywiście rozmaitych innych ras w o wiele większym stopniu niż to, co przyjechało z Europy jako ta siła kolonizująca cały kontynent północnoamerykański, podkreślam, bo Bolivar oczywiście tutaj podpowiada z zagrobu. Problem jest taki, że w społeczeństwie, w którym jest większość białych o średniej inteligencji 100 jednostek, to ponieważ tych Europejczyków jest, nie wiem, 60 czy wcześniej jeszcze było więcej, 70-80%, to po pierwsze pula tych, te wykresy, te rozkłady Gaussa nie nakładają się na siebie. Różnica jest około 20 punktów, średnia jest dla ludności murzyńskiej jest około 80 jednostek i w związku z tym nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby ludzie czarni byli w stanie zajmować stanowiska jakieś wymagające wysokiego IQ, czyli na przykład prawnicy, inżynierowie, rozmaite inne zawody wymagające naprawdę wysokich zdolności kognitywnych, dlatego że jest ich po prostu za mało. Zobaczcie sobie po prostu te dwa wykresy, te dwie takie, dwa rozkłady normalne. To, że ta kwestia jest kwestią tabu, jest całą esencją, fundamentem i tkanką wszelkich wojen kulturowych i rasowych w Stanach Zjednoczonych. Tu można jeszcze przytoczyć taki element tej debaty, polegający na tym, że na przykład, interpretując krzywą dzwonową, podam jeden przykład. Na 10 tysięcy osób, już nie będzie, że mówię, że czarnych, a nie murzynów, będzie tylko jedna osoba z IQ powyżej 140, ale wśród białych na 10 tysięcy będzie 38 takich z ilorazem powyżej 140. Natomiast na 10 tysięcy Azjatów, to co pan Jan już tutaj zasygnalizował, będzie ich 119, czyli u murzynów będzie tylko jeden, u białych 38, a u Azjatów 119, czyli 3 razy tyle niż białych. Z Azji Wschodniej podkreślam, czyli ten rejon konfucjański. Konfucjański, dlatego że tu też w feudalizmie z kolei napisałem, dlaczego ludzie na takim samym poziomie materialnego ubóstwa, pochodzenia azjatyckiego, czyli pochodzenia z tego wschodnioazjatyckiego konkretnie, a jeszcze precyzyjniej ze strefy działań oddziaływania kultury konfucjańskiej, czy cywilizacji konfucjańskiej, dlaczego ci ludzie, mimo tego, że mają takie same, bo tak przeprowadzono badania, takie same pozycje materialne, są o wiele mniejszymi generatorami przestępstw niż ludność czarna na tym samym poziomie ubóstwa materialnego. Statystyki te, które też linkuję w książce, bardzo gorąco tutaj zachęcam do zakupu Feudalizmu we wszystkim prócz nazwy.
Statystyki te jasno pokazują, że korelacja ilości przestępstw z pozycją materialną jest o wiele słabsza i mniej znacząca niż korelacja właśnie niestety z rasą. Ale rasą rozumianą w takim pojęciu, jakim rozumiał XIX wiek, chociażby w Anglii i w początku XX wieku. W pismach Churchilla można znaleźć definicję rasy jako coś, co nie jest kwestią wyłącznie biologiczną, ale kwestią jakiegoś rodzaju efektu synergicznego połączenia tych dwóch wpływów, genetycznego, czyli dziedzicznego przez DNA i rozwoju pewnej kultury, która przynależna jest obszarowi albo jakiejś sferze oddziaływania cywilizacyjnego, silnego ośrodka imperialnego albo silnego ośrodka cywilizacyjnego. Stąd mamy właśnie hipotezę, czy też w moim przekonaniu, ja jestem w pełni przekonany, że tak właśnie jest, że reprezentanci cywilizacji konfucjańskiej, którzy mnie tutaj goszczą na Tajwanie, są w stanie, wykształcili cechy, które sprawiają, że społeczeństwa są bardziej spójne i wszystkie cechy, które są, powiedzmy, postrzegane przez nas, współczesnych Polaków, są efektem nie tylko świadomej inżynierii społecznej, ale efektem też ślepo działającej ewolucji, zwiększającej szanse przetrwania społeczeństw, które są w stanie wykształcić lepsze prawa, które są w stanie wygenerować lepszą spójność społeczną. To dłuższa historia. Teraz zaczyna się już wyłaniać prawdziwy, porażający wręcz obraz, jak gigantycznym szwindlem jest cała ta wojna rasowa, którą nakręcają demokraci, czyli tak zwani liberałowie, walczący, nienawidzący własnej rasy i zwalczający i jątrzący cały konflikt rasowy w Stanach. Podam dwa bardzo proste przykłady. Pierwszym z nich jest zakaz, czy też tabu, czy też rodzaj zastraszenia, rodzaj, to jest forma terroryzmu, zakaz realizowania testów ogólnych na inteligencję i na zdolności kognitywne w prawie amerykańskim. Jest to motywowane tym, że w niezamierzony sposób selekcja pracowników uwzględniająca korelację ilorazu inteligencji i rasy może być narzędziem dyskryminacji grupowej. I tutaj dodam w dodatkach do podcastu, na karcie podcastu, link do opisu sprawy Griggs przeciw Duke Power CO, symbol 401 US-424 z 1971 roku, w którym Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zakazał testów. Jak ktoś ma chwilę czasu, żeby dokładnie przeanalizować, to nauczy się więcej o wojnie rasowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki niż słuchając dziesiątków godzin podcastów realizowanych przez ludzi, którzy po prostu nie rozumieją, jaka jest esencja całego tego problemu, jaka jest wewnętrzna, tajna najczęściej struktura. Tajna to znaczy taka, która jest i cenzurowana, i która jest ukrywana przez ludzi, którzy toczą tą wojnę. Dowód statystyczny, nie do obalenia, pokazuje, że tłumaczenie tego, że ludność murzyńska jest tak, że tak powiem, pozbawiona przywilejów, że ten biały przywilej jest, prawda, jest jednym z głównych haseł całej tej wojny kulturowej w kontekście rasowym, to okazuje się, że te badania pokazują, że porównując Azjatów i Czarnych, Azjatów z Azji Wschodniej, podkreślam raz jeszcze, czyli tych, którzy zaraz mnie nakarmią tutaj ryżem smażonym, pozwolę sobie zażartować, ten czynnik społeczny nie jest czynnikiem warunkującym tą skłonność do przestępczości. Innym wyjaśnieniem tej przestępczości jest to, że kultura murzyńska została zdegenerowana i trwa proces degeneracji tej kultury. I jednym z konkretnych przykładów, o którym bardzo często opowiada Thomas Sowell, geniusz, 90 parę lat, jest absolutnie wizjonerem. To jest człowiek, który ma nie 140, jednym na 10 tysięcy, tylko jest chyba jednym na 100 tysięcy albo na milion, bo ma iloraz inteligencji prawdopodobnie 200. Pozwalam sobie żartować oczywiście, nie? Proszę nie brać mnie dosłownie. Proszę sobie posłuchać to, co on mówi po angielsku, jak ktoś dysponuje językiem Szekspira, czy też językiem Sowella. On tłumaczy, i tak samo ten Charlie Kirk, on tłumaczy, że kultura została zdegenerowana, a przede wszystkim kultura odpowiedzialności, bo kultura na przykład propagowana przez raperów murzyńskich w dzielnicach Nowego Jorku chociażby, promuje zachowania tego typu jak porzucanie partnerek, które się zapłodniło, które zaszły w ciążę i nagle facet po prostu jak się dowiaduje o tym, to znika. Z horyzontu już się więcej nie pojawia, w związku z tym, o ile na początku XX wieku i nawet tuż po II wojnie światowej w latach 50. i 60. około 70% dzieci w małżeństwach murzyńskich rodziło się z ojcem w rodzinie, to teraz ten odsetek spadł do około 20 czy 30%, czy nawet mniej w niektórych rejonach. I to jest właśnie przyczyną, takim napędzającym się mechanizmem z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, które sprawia, że no, ci ludzie nie są w stanie, nie mają żadnych wzorców, nie mogą skopiować żadnych pozytywnych wzorców o samoodpowiedzialności, o samokontroli, o tym, że trzeba zaopiekować się osobą, którą się doprowadziło do stanu, że tak powiem, błogosławionego. Z drugiej strony inną obserwacją, która spowoduje apopleksję i nawet patrzę, czy nie ma żadnego snajpera tutaj w okolicy we mnie mierzącego, jest prosta konstatacja, proste pytanie. Dlaczego lewica, zdając sobie sprawę z tego mechanizmu, tego, że te nowe kolejne pokolenia ludności murzyńskiej nie mają skąd brać tych wzorców odpowiedzialności, samokontroli, prawda, opieki nad branie odpowiedzialności za swoje wpadki, że tak powiem, erotyczno-kopulacyjno-prokreacyjne, to dlaczego ta lewica nie skoncentruje się na tym, żeby tą kulturę naprawić? Tutaj dotykamy kwestii tego, jak wielkim szwindlem są testy na inteligencję, dlatego że wszystkie firmy, które starają się wybrać pracowników, którzy są najbardziej przytomni, najzdolniejsi, mają najwyższe kwalifikacje kognitywne, mówiąc już tak pół żartem. Otóż puli pytań, które mierzą teoretycznie test jakiejś zdolności specjalistyczne, albo w puli pytań, które mierzą iloraz inteligencji, nawet w takich organizacjach jak Mensa, te pule są kompletnym bełkotem, w tym sensie, że zawierają pytania, które w oczywisty sposób nie mierzą zdolności kognitywnych, ale mierzą na przykład znajomość języka angielskiego, czyli są w stanie wykryć kogoś, dla kogo język angielski nie jest językiem natywnym. Bardzo polecam przejrzenie tego typu testów, porównanie albo chociażby przeczytanie rozmaitych opracowań wykrywających tego typu triki. No, trik polega na tym, że osoba, która poddaje testowi swoich przyszłych pracowników, przemyca po prostu pytania, które są w jakiś sposób wskaźnikiem parametrów tego, jaki iloraz inteligencji dana osoba posiada. I cały ten przemysł produkujący testy dla studentów dostających się na uczelnie amerykańskie, wszystko to jest z jednej strony i śmieszne, i straszne. Natomiast ostatnim, trzecim przykładem jest niedawny wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych przeciwko uczelni Harvard, która to uczelnia prowadzi systematyczną politykę rasistowską, krzywdzącą studentów ras żółtej, czyli Azjatów z Azji Wschodniej, czyli tych naszych konfucjańskich, czy moich konfucjańskich i oczywiście białych. Przykładem jest taki, między innymi to za to domyślam się, czy też zostałby ostrzelony w końcu przez kogoś innego, kto konkretnie za ten, tak powiem, postępek, akt wojny rasowej w Stanach Zjednoczonych, ten Charlie Kirk wielokrotnie przytaczał właśnie ten kazus z Harvardem, którym akcja afirmatywna, czyli wymuszanie na instytucjach iż przez szantaż i terroryzm ideologiczny, wprowadzanie DEI, czyli tego Diversity, Equality and Inclusion, polegała na tym, że wymuszano na instytucjach i na korporacjach zatrudnianie osób, które nie mają kwalifikacji zdobytych merytorycznie, które nie mają kwalifikacji merytorycznych do tego, żeby zająć dane stanowisko, i było to robione kosztem osób z puli rasy właśnie europejskiej, białej. Bardzo, bardzo takim wyróżniającym się przykładem była kwestia dopuszczania do pracy jako kontrolerzy ruchu lotniczego ludzie, którzy nie mieli dostatecznych kwalifikacji, ale byli prawidłowej rasy. Nic innego jak ta akcja afirmacyjna była więc niczym innym jak po pierwsze sabotażem, a po drugie czynem, praktyką, procederem skrajnie rasistowskim przeciwko białym. Oczywiście są jednym z głównych takich pól bitew wojny rasowej w Stanach Zjednoczonych jest to, że wobec osoby białej nie można być rasistowskim. To jest oczywiście osobna opowieść. Ale największym szwindlem ilorazów inteligencji i testów na inteligencję, na parametry kognitywne jest ten dotyczący ultrakooperacji, bo parametry, cały koszyk parametrów składających się na zdolność do ultrakooperacji jest ważniejszym wyznacznikiem tego, czy człowiek jest przystosowany do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, jest zdolnym do generowania spójności społecznej, podkreślam, spójności społecznej. Ten pakiet współczynników, czynników, czy parametrów, czy zdolności jest w moim przekonaniu daleko ważniejszy niż ten pakiet, który nazywamy pakietem odpowiedzialnym, czy też określamy pakietem odpowiedzialnym za wyznaczenie za pomocą jakiejś liczby ilorazu inteligencji. Jedną z odpowiedzi, które podsuwał i ten Charlie Kirk, który został odstrzelony, i który nadal funkcjonuje, 90-paroletni Thomas Sowell, jest to, że lewicy bardziej się opłaca grać kartą tej białej supremacji i białego pozbawienia, rasistowskiego pozbawienia ludności czarnej przywilejów i dostępu do stanowisk władzy i do zawodów, które są bardziej prestiżowe, bardziej, wymagają bardziej zdolności kognitywnych itd., itd. To wszystko zaczyna się łączyć, prawda? Natomiast lewicy się opłaca właśnie hodować swoje stadko ofiar, które mogą wykorzystywać jako broń w wojnach, w których główną kartą jest nazywanie swoich przeciwników rasistami i faszystami.
No i proszę bardzo, zakończyliśmy nasz podcast. Zaraz jeszcze oddam oczywiście głos panu Janowi, żeby podsumował wedle swojego uznania. Zakończyliśmy tak jak w dobrej powieści tym samym tematem, którym zaczynaliśmy. Panie Janie, z mojej strony to tyle. Jeszcze na zakończenie tam dodam taki film, częściowo związany, film na YouTubie, też w języku angielskim, o psychologii plemiennej. Jak działa psychologia plemienna? Znalazłem to jakiś miesiąc temu. Jest to świetne podsumowanie właśnie tego, na czym polega różnica między mentalnością plemienną a mentalnością ludzi, którzy są tacy jak my, czyli są zaprogramowani tą zdolnością do kooperowania z ludźmi obcymi. Tu jeszcze przypomnę ostatnią rzecz, zanim panu Janowi oddam głos, taką ciekawostkę właśnie w kwestii formatowania wartościami chrześcijańskimi ludności współczesnych Włoch. Otóż jest taki żart, który chyba już powtarzałem w geopolitycznym raporcie mniejszości. Polega on na tym, że każdy coś, jakieś tam zjawisko, które jest bardzo kontrastowy parametr psychiki, czy też tożsamości, czy też kultury, czy też poglądów politycznych, jakichś dwóch zwalczających się nawzajem, toczących wojnę kulturową społeczności, wygląda jak mapa statystyczna Włoch. Dlatego, że Włochy są na północy kompletnie inaczej statystycznie opisywane niż ci na południu i jednym z takich fascynujących opisów jest sposób, czy też ilość dawców i ilość oddawanej krwi przez honorowych krwiodawców. Na północy Włoch statystyki są bardzo bliskie polskiemu, dlatego że tam oddziaływał Kościół katolicki przez o wiele dłużej, przez 2000 lat. I ten proces chrystianizacji zajmował o wiele dłużej niż opanowana przez mentalność i kulturę i takie niepisane prawo klanowe mentalność ludzi południa, czyli południa między innymi Sycylii, na której panują powiedzmy porządki klanowe, mafijne, które nie są jakimś rodzajem patologii, tylko są właśnie częścią życia społecznego. My to po prostu mamy percepcję, prawda, że są bandyci, że to są ludzie, którzy są niecywilizowani, czy w jakikolwiek inny sposób ich opisujemy, że tam nie ma prawa, że panuje prawo dżungli. W porównaniu nawet do najgorszych sytuacji z Polski, w którym też w ciągu wielu afer z politykami w roli głównej mamy przecież do czynienia z prawem dżungli, ale kontrast właśnie między tym, w jaki sposób ludzie są zdolni sami z siebie oddać krew dla kogoś, kogo nigdy w życiu nie spotkają. Ten, podkreślam, powtarzam, na północy jest prawie tak jak w Polsce, natomiast na południu nie istnieje praktycznie krwiodawstwo, honorowe krwiodawstwo, dlatego że ludzie są oprogramowani tą psychologią plemienną. Dobrze, to tyle. Wszystkie inne przemyślenia, to co chcielibyśmy jeszcze powiedzieć pewnie więcej, a już rozmawiamy godzinę i 20 minut, w tej chwili to się skończy na godzinie 10 po wycięciu różnego rodzaju chrząkania, chrumkania i innych usterek dykcji. Panie Janie, bardzo proszę o jakieś podsumowanie.
Na początek kilka krótkich uwag. Pierwsza, chyba bardzo istotna kwestia, to jest kwestia degeneracji kultury murzyńskiej w Stanach Zjednoczonych, czy szerzej w Ameryce, bo przecież ludność murzyńska była z Afryki sprowadzona nie tylko na południe, przepraszam, nie tylko na północ Ameryki, także na południe. I odwoływanie się w ogóle do kultur murzyńskich, jak pan sam wspomniał, bardzo wiele tych kultur istnieje w Afryce. Kultur, etnosów, to są w ogóle ogromne grupy, bardzo, bardzo zróżnicowane. Będzie czymś, co będzie już z miejsca utrudniało w ogóle racjonalizowanie osądów i tej grze, o której pan wspomniał, grze lewicy na hodowanie sobie ofiar. Niestety te działania, które są podejmowane w ramach tej tak zwanej lewicowej agendy, one będą wpychały tę ludność w dalszą degenerację. To nie jest tajemnicą, skąd pochodzi ludność murzyńska Stanów Zjednoczonych. W ogromnej części nie była to dobrowolna imigracja, a było to przywożenie po prostu ludności niewolnej. No i w tej sytuacji ci ludzie mieli siłą rzeczy ograniczone możliwość rozwoju, nie mówiąc o tym, że byli wrzuceni w warunki sobie obce, bo nawet niewola na własnym lądzie byłaby czymś zupełnie innym. Więc to jest w ogóle pierwsza rzecz. I oczywiście, że ta agenda na koniec wpycha tą ludność poprzez tłumaczenie jej, że jest ofiarą, wpychanie w tą mentalność ofiary, coraz większą degenerację. Kolejna rzecz. Wspomniał pan o kulturze degenerowania, przepraszam bardzo, o kulturze odpowiedzialności i o tym, że tego typu kultura jest degenerowana. Mówił pan o ludności murzyńskiej. Na marginesie tylko powiem od razu, że w języku polskim słowo murzyn nie zawiera absolutnie żadnych negatywnych konotacji. Czarnoskóry także takich konotacji nie zawiera. To jesteśmy w Europie, jesteśmy w Polsce. Znaczy mówię o kontekście językowym przynajmniej, po którym się poruszamy. I u nas absolutnie nie ma tutaj żadnych negatywnych konotacji. To, co jest amerykańskie, zostawmy w Stanach. I kolejna rzecz. Myślę to, o czym pan wspominał, natury publikacyjnej, czy związanych z cenzurą na YouTubie. I dlaczego? Dyskusje na tematy rasowe są z miejsca sprowadzane często do dyskusji o rasizmie, czy sprowadzane do rasizmu, stąd te ryzyka z cenzurą. Natomiast dyskusje związane z rasami nie są rasizmem. Rasizmem jest dyskryminacja związana, wynikająca z przyczyn rasowych, a różnice pomiędzy rasami są oczywiste i przystosowanie powstało po prostu w innych warunkach. Obecnie możliwości, obecne, współczesne możliwości masowej komunikacji są ludzkości dostępne raptem od kilkudziesięciu, stu lat, no, czyli możliwości tego mieszania się. I te masowe przemieszczenia się dużych mas ludności powodują mieszanie się ras, oczywiście. Także mieszanie. Ja wiem, że może nie w Stanach, ale w różnych innych miejscach, tak. No, tam jest ta kultura apartheidu bardzo głęboko zakorzeniona. A mieszanie ras, konieczność zmian we wzorcach przetrwania i dla przybyszów, i dla aborygenów, mówiąc tak umownie, czyli dla tych, którzy tam zastają tych przybyszów i dla przybyszów, którzy przybywają. To powoduje konwergencję, przenikanie się ludności napływowej ze Staną, co może i zazwyczaj przebiega w jakimś zakresie konfliktowo. I w tych kontekstach rasizm używany czy to przez aborygenów, czy przybywających może być, jest najczęściej narzędziem do uzyskiwania przewag przez poszczególne grupy ludności w ramach tego konfliktu. I mniejsza możliwość pomieszania się aborygenów i przybyłych, tym większy będzie konflikt i tym większy możliwy rzeczywisty rasizm. Jeżeli to są oczywiście różne rasy, no to takie założenie. Rasizm zrozumiany jako dyskryminacja z kolei na bazie rozróżnienia swój obcy, no tak to umownie, można przyjąć. A im większa współintegracja, tym mniejsze napięcia i tym większa szansa na synergię nowo powstałej czy powstającej społeczności. Problem rasizmu można włożyć między problemy wynikające z konfliktów funkcjonujących na bazie rozróżnicowania obcy swój. Tak bym to podsumował i prawdziwy rasizm będzie po prostu jednym z przejawów walki w ramach takiego konfliktu. I czym innym jest, nie wiem, poznawanie, rzetelne badanie prawdziwych różnic między rasami, grupami ludzi, po to, żeby te różnice rozsądnie wykorzystywać. Czym innym jest natomiast, że tak powiem, konfliktowanie ludzi na tym tle. Dlatego nie uważam naszych tutaj dywagacji za rasistowskie, a za ciekawe poznawczo.
I tak właśnie jest. A tutaj dorzucam jako ciekawostkę, jest to także między innymi w książce Hendricha, którą tak reklamuję. Antropologia odkryła to już chyba 3 czy 4 dekady temu, że jesteśmy genetycznie, podkreślam, genetycznie przystosowani do tego, żeby ufać ludziom, którzy wyglądają, żeby neurofizjologicznie szybciej zaprzyjaźniać się z ludźmi, którzy wyglądają podobnie do nas, którzy przejawiają wizualne cechy zbliżone do naszych, dlatego że te zbliżenie wizualne sygnalizuje zbieżność kulturowo, oprogramowania kulturowego, mówiąc już tym moim terminem ulubionym. Z tej prostej przyczyny, że w czasach prehistorycznych, wtedy kiedy nasza konstrukcja psychiczna się kształtowała, konstrukcja psychiczna, podkreślam, warunkowana nie tylko ewolucją kulturową, ale i biologiczną, kiedy ten proces następował, no to była jedna wielka wojna. To nie było tak, że żyliśmy w stanie z jedności z naturą i w pełnej harmonii, tak jak to lewicowy mit szlachetnego dzikusa przedstawia, co jest kompletną fikcją oczywiście. To jest temat też na inną rozmowę. Problem jest taki, że tak naprawdę, tak jak natknął się na to ten autor tego filmu na YouTubie, który zalecałem obejrzenie, to już nie polecałem, bo to nie polecam, to jest bełkot jeden, ideologiczny bełkot, po prostu człowiek jest kompletnie zaślepiony ideologicznie, dla niego wszystko jest faszyzmem, wszystko co jest niezgodne z jakąś jego doktryną niszczenia tej opresji chrześcijańskiego patriarchatu, mówiąc najzupełniej ogólnie. Chociaż to słowo nie padło w filmie, generalny kształt ideologii zaszczepionej w lewicy na całym świecie jest właśnie taki. Problem jest taki, że rasizm jest dobry, dlatego że jest w tym sensie antropologicznie, z punktu widzenia przetrwania na poziomie społeczności, ale także jednostek, jest dobry, dlatego że potrafi, to jest taki system FOF, czyli friend or foe, czyli wróg albo przyjaciel, prawda? Czyli jest podobny, zachowuje się jak my. To w Korei Północnej jest to fascynujące. Ja byłem w Korei Północnej. No wszyscy mają te same fryzury, z tego się śmiejemy. Tak samo się ubierają, zachowują się tak samo. Japończycy przecież to jest do granic absurdu doprowadzili, że zachowują się za pomocą tego oprogramowania kulturowego kształtowanego przez całe dekady opresyjnego, feudalnego systemu społecznego. Zachowują się tak samo, myślą tak samo, no niemalże jak roboty. Dla nas to jest śmieszne. Kiedy oni wypadają poza swój krąg znajomych, wyjeżdżają poza Japonię, są kompletnie zagubieni. Ale to ma oczywiście minusy z naszego punktu widzenia indywidualistów, naszej cywilizacji indywidualistów, ale z punktu widzenia zdolności do generowania spójności społecznej, czyli tego, co ten pan z YouTube'a nazwałby faszyzmem, oni są niezastąpieni. Oni są w stanie funkcjonować jak społeczeństwo robotów i osiągają to, co tracą na braku innowacji, braku tej elastyczności struktur społecznych, to zyskują właśnie dzięki temu, że są w stanie natychmiast się zmobilizować i osiągnąć pełną jedność, która dla nas, ludzi Zachodu, jest kompletnie, kompletnie niedostępna, jeśli chodzi o to, jakim oprogramowaniem kulturowym, psychicznym jesteśmy oprogramowani. Także rasizm ma swoje plusy i ma swoje minusy. Niech te plusy nie przysłonią nam minusów. O, tak bym to podsumował słowami słynnego męża stanu polskiego.
Tak, ja jeszcze na koniec mogę dodać, że integracja nie zawsze jest możliwa. Znaczy integracja w ramach właśnie takich zupełnie odmiennie oprogramowanych kulturowo społeczności nie zawsze jest możliwe, a często nie jest po prostu możliwa bez stosownej regulacji. Bo myślenie życzeniowe, jakby tutaj to, z którym mieliśmy do czynienia, przynajmniej tak to wyglądało z zewnątrz, w Niemczech czy w Szwecji, no niewiele tutaj zmienia to. Bez rzetelnego naukowego przygotowania takiego procesu raczej trudno liczyć na sukces. Mało kto wie pewnie, że jednym z najbardziej udanych, bo trwający kilka tysięcy lat projektem państwowym i gospodarczym, opartym na właściwie nieustającej imigracji i nieustającej integracji, był starożytny Egipt. Jest to bardzo ciekawa cywilizacja, w której w zasadzie można powiedzieć, że ludzie nie rodzili się tak, żeby była ta zastępowalność pokoleń. I to był bardzo bogaty obszar. I to jest można porównać ze współczesnymi miastami, w których nie tylko współczesnymi, w których w ogóle nigdy nie było odpowiedniego przyrostu ludności tej, która by się miała narodzić. Więc był potrzebny import. Czy Nubijczycy, czy Libijczycy, Tyrynajki, czy z Trypolitanii ówczesnej, czy z Bliskiego Wschodu, nieustająco zasilali Egipt swoją krwią i już w pierwszym pokoleniu często ta integracja była bardzo udana, ale ona nie była tam oddana przypadkowi. Tam był naprawdę świetnie funkcjonujący system, który tą ludność nie tylko przyciągał, ale także znajdował jej miejsce w swoich strukturach i wykorzystywał bardzo dokładnie wszelkie możliwości, jakie się nadarzały, czy fizyczne, czy intelektualne. Po prostu dobrze nasmarowany mechanizm. To chyba tyle. Dziękuję.
Ja też dziękuję. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego dłuższego odcinka niż normalnie. Za 2 tygodnie będzie kolejny Telegram z końca świata. Trzymajcie kciuki, żeby się udało, a uda się na pewno, jeżeli wspomożecie procesy homeostazy tutaj przemawiającego tu do Was autora poprzez zakup jego książek bądź dołączenie do Patronite'a. Przepraszam, że tak żartobliwie. Pan Jan jest ustawiony, on nie potrzebuje, nawet tutaj nie protestuje, że on też. Także gratuluję. Słuchajcie, bardzo dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za 2 tygodnie w kolejnym Telegramie.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać 2 książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep.
Bardzo zapraszam.